Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Na początek powiemy o tym, z czym mierzą się m.in. szpitale. Placówki medyczne na co dzień są na celowniku cyberprzestępców. Jak się przed nimi bronić?
Zwiększanie wiedzy naszego personelu odnośnie tego, w jaki sposób mają postępować, jak ktoś dzwoni, jakie procedury podjąć albo z kim się skontaktować, no przede wszystkim alarmować. Podstawa.
Dlatego pracownicy szkolą się, jak odpowiadać na potencjalne ataki.
Onkobaza powstała w Poznaniu. Wsparciem otoczy także rodziny pacjentów.
Ten problem pojawia się w rozmowach z pacjentami, że o ile ci pacjenci dostają tą pomoc na oddziale i medyczną, i psychologa, tak ich bliscy jakby nie są w ogóle widziani przez system.
O tym powiemy w pierwszej części programu.
50 pierwszych słuchaczy zakończyło w Poznaniu studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej. Od września poprowadzą w szkołach ten przedmiot.
Walczymy o zdrowie naszych najmłodszych, naszych dzieci, naszej młodzieży. Bez wątpienia ten przedmiot jest istotny po to, aby to najmłodsze pokolenie potrafiło i miało świadomość dbania o swoje zdrowie i o zdrowie najbliższych w swoim otoczeniu.
Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa.
Z Poznania wyleciała kolejna misja dentystów na Jamajkę. W gronie jej uczestników są m.in. studenci. Z wyjazdem wiążą ogromne nadzieje.
Na pewno bardzo dużo praktyki, dużo nowych zdobytych umiejętności, tym bardziej, że dopiero co po studiach, to tym bardziej takie coś się przyda. Uważam, że to będzie bardzo duży krok do przyszłej pracy.
Na wyspie misja zostanie przez 3 tygodnie.
Zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Paraliż jednego węzła informatycznego może zablokować pracę kilkudziesięciu szpitali. Tak to wyglądało po cyberataku w Stanach Zjednoczonych.
Ale także w Polsce szpitale i inne placówki medyczne codziennie mierzą się z takimi atakami. Celem są dane medyczne pacjentów, które można sprzedać na czarnym rynku. Prognozy nie są optymistyczne, mówią główny specjalista do spraw środowiska teleinformatycznego Tomasz Kokowski i pełnomocnik dyrektora do spraw cyberbezpieczeństwa Mariusz Kończak, obaj ze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
Generalnie ataki będą się nasilały z uwagi na to, że weszła sztuczna inteligencja. Jest coraz popularniejsza nie tylko wśród osób starszych, ale przede wszystkim wśród młodzieży i no, przydaje się zawsze w takich sytuacjach edukacja, tak? To jest podstawa.
Jak te ataki wyglądają? To są ataki na sieć informatyczną?
Ataki na infrastrukturę ludzką, na naszą psychikę, do tego, żeby nas socjotechnicznie przekonać, do tego, żebyśmy podali hasła, loginy, żebyśmy wykonali jakieś czynności za kogoś, tak na dobrą sprawę. One są w tym momencie najbardziej wyrafinowane, no bo infrastruktura w jakiś sposób jest skonfigurowana, tak? Ona już posiada swoją konfigurację na taką domyślną, która już nas broni przed pewnymi elementami, a w dzisiejszych czasach ludzie generalnie przez to, że nie ma edukacji, no nie potrafią się bronić przed atakami socjotechnicznymi, tak? Zawierzamy w pewne elementy, które tak na dobrą sprawę sprawiają wrażenie, że są autentyczne, a polegają na tak zwanym spoofingu, czyli podszywaniu się pod różne elementy.
Czyli mówimy o telefonach, ale też o mailach?
Również maile, również telefony, również SMS-y i wszystkie komunikatory, jakie sobie wymyślimy, oprócz tych takich, które są rzeczywiście gdzieś szyfrowane.
Jak szpital ten konkretny się broni?
No my przede wszystkim wiedzą, czyli zwiększanie wiedzy naszego personelu odnośnie tego, w jaki sposób mają postępować, jak ktoś dzwoni, jakie procedury podjąć albo z kim się skontaktować, no przede wszystkim alarmować. Podstawa.
Czyli nim odpiszemy, nim klikniemy, lepiej zapytać.
Zawsze lepiej zaciągnąć hamulec ręczny.
Udało nam się trochę pozyskać środków na doposażenie, żeby wesprzeć kolegów i ludzi, którzy pracują w szpitalu w tym zakresie, żeby mogli skutecznie informować, że jesteśmy bezpieczni, że sprzęt nie jest naszą słabą stroną. Ludzi niestety nie możemy kupić, nie możemy kupić ich świadomości, ale ten sprzęt, który udało nam się pozyskać, no dosyć istotnie powiedziałbym, że wzmocnił nasze środowisko. Jesteśmy trochę bardziej o krok szczelni, trochę bardziej odporni na różnego rodzaju zakusy, na to, co miałoby nas chronić, czyli tak zwane routery, nasze serwery. No i przede wszystkim dysponujemy w tej chwili oprogramowaniem, które na bieżąco analizuje sytuację praktycznie w czasie rzeczywistym. Ataki wykrywa właściwie na bieżąco, można powiedzieć, nie powiem, że w sekundowych odstępach czasu, ale to praktycznie tak się odbywa. Gromadzimy również dane po to, żeby je analizować i szukać wzorców, czy wyciągać z tego jakąś wiedzę. To się nie skończy dzisiaj, to się nie skończy jutro, ale trzeba pamiętać, co też się działo w przeszłości.
Ile Państwo macie danych pacjentów w tym swoim systemie?
No trudno powiedzieć mniej więcej. Mogę powiedzieć, że dziennie przerasta około 500 do 600 megabajtów takich danych zupełnie surowych, takich, których nie było do tej pory. Natomiast z danymi pochodnymi To jest pewnie o jakąś 1/3 więcej.
A to są dane pacjentów dotyczące ich historii choroby, też wyników badań. Co jest w tej bazie?
Krótko mogę powiedzieć, że wszystko, co szpital robi.
Czyli cała historia leczenia.
Zdecydowanie tak, ale również i funkcjonowanie. To są dane zabiegowe. Właśnie skończyliśmy montaż sprzętu dla bloku operacyjnego, gdzie będą gromadzone dane z czynności, które były wykonywane, czy są wykonywane podczas zabiegów. Gromadzimy wszystkie dane. Dokumentacja medyczna, dane pacjentów, to jest, można powiedzieć, właściwie wierzchołek góry lodowej. W środku szpitala, każdego szpitala, funkcjonuje mnóstwo źródeł, tak zwanych źródeł danych i wszystkie one są istotne. Jeśli ucyfrajamy szpital, to nie polega tylko na tym, że na zewnątrz stajemy się cyfrowi.
A jeszcze z drugiej strony patrząc, pacjent, który chciałby te swoje dane pozyskać, on to może w jakiś sposób dostać?
Oczywiście, że może takie dane uzyskać, natomiast...
Ale w formie cyfrowej?
Tak, zdecydowanie. Dokumentacja pacjenta jest sukcesywnie ucyfrawiana. Ten proces może nie jest jakiś specjalnie tempem oszałamiający, ale postępuje. W ramach KPO mamy kolejnych 9 rodzajów dokumentów, które będą dostępne w postaci cyfrowej. Dostęp do tego zapewnia i poziom krajowy, platforma krajowa, internetowe konto pacjenta. Tam się te dokumenty ostatecznie gdzieś tam znajduje, jak się człowiek zaloguje. Natomiast w szpitalu również miejscami czy punktowo takie dane można uzyskać. Umowna kartka papieru z wypisem są w tej chwili poddawane takim procesom, które się nazywają mądrze konsolidacja. To znaczy chodzi o to, żeby dokumentacja medyczna to nie był tylko czysty tekst, że tam jakiś po łacinie twór nas atakuje albo zrobiono nam tą i tą operację, albo mamy takie i takie wyniki. Chodzi o to, żeby pacjent te wyniki zrozumiał. Pacjent nie jest nośnikiem między jednym lekarzem a drugim. Pacjent musi wiedzieć, co się z nim dzieje, co mu podano, dlaczego go znieczulono i co tam to życie wewnętrzne ukazało, jak go położyli na przykład na szufladzie w tomografii. Trzeba pamiętać, że to jest jakby proces, który się toczy w całej Polsce. I my tutaj jesteśmy tylko jednym ze szpitali, z kilkuset szpitali, które to realizują.
Na zdrowie.
180 metrów kwadratowych, 3 gabinety, miejsce na zajęcia ruchowe i na psychoterapię grupową. Od kilkunastu dni funkcjonuje już Onkobaza Centrum Wsparcia. To nowe miejsce na onkologicznej mapie Poznania.
Powstało w pół roku od pomysłu do realizacji dzięki wsparciu wielu instytucji i ludzi dobrej woli. I o nich głównie mówiła podczas otwarcia pomysłodawczyni Dorota Raczkiewicz, prezes fundacji Drużyna Szpiku.
Ja mam poczucie magii i tego, że to miejsce zostało stworzone z dobra. Z dobra, dlatego że ponad 100 osób pomagało nam przy tworzeniu tego miejsca. Słuchajcie, 100 osób, które pracowało, które dawało swój czas, swoje ręce, swój talent, swoją kasę. Tutaj każda z tych rzeczy ma swoją historię. Za każdą z tych rzeczy stoi człowiek.
Aneta Olszewska, Drużyna Szpiku. Onkobaza Centrum Wsparcia, taka pełna nazwa, to jest miejsce stworzone z myślą o chorych onkologicznie, ale także, albo przede wszystkim, o ich bliskich, którzy często o wiele bardziej potrzebują tego wsparcia, kiedy choruje członek rodziny. I tutaj będą mogli takie wsparcie uzyskać. Będzie takie wsparcie psychospołeczne, będzie wsparcie psychoonkologa, psychologa, seksuologa, pedagoga, będzie terapia uzależnień, będzie terapia grupowa, będzie miał dyżury prawnik, będzie można porozmawiać z prawnikiem, z pracownikiem banku. Także będzie takie wsparcie ogólnospołeczne, ale też wsparcie tego środowiska, czyli tych chorych, którzy kroczą tą samą drogą.
Marta Flutra, psycholog, psychoonkolog. Na co dzień pracuję w Hospicjum Palium w Poznaniu.
Dlaczego tak ważne jest, żeby zaopiekować się też rodziną chorego onkologicznie? Właściwie mówi się od zawsze, że choruje cała rodzina, a jednak w systemie o tej rodzinie się zapomina.
Nasz NFZ-owski system nie jest doskonały. Ja myślę, że wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. I tak, rzeczywiście trochę brakuje tam takiego miejsca, gdzie by kompleksowo można się było zająć rodziną również. Oczywiście w większości miejsc, nawet na oddziałach rodzinnych, rodzina, jeżeli jest taka potrzeba, może liczyć na wsparcie psychologa czy psychoonkologa, no ale mam wrażenie, że to cały czas jest jednak no, trochę za mało. Tych trudności wynikających z przewlekłej choroby, jaką jest choroba nowotworowa, dla rodziny, dla najbliższych osoby chorującej jest bardzo dużo. To są trudności i na jakim poziomie relacyjnym, komunikacyjnym. To są trudności w ogóle, jak wspierać, jak rozmawiać, jak przygotowywać dzieci, jak w ogóle informować dzieci o tej sytuacji choroby. Za mało jest takich informacji, takich miejsc, gdzie rzeczywiście członkowie rodziny naszych pacjentów no, mogą czuć się zaopiekowani, mogą przyjść, mogą uzyskać taką profesjonalną pomoc na jakąś taką dłuższą metę też.
My jesteśmy przy chorych onkologicznie od 18 lat jako drużyna Szpiku. Ja jestem koordynatorem wolontariatu na oddziale onkologii od 12 lat i często się pojawia to, właśnie ten problem pojawia się w rozmowach z pacjentami, że o ile ci pacjenci dostają tą pomoc na oddziale i medyczną, i psychologa, tak ich bliscy jakby nie są w ogóle widziani przez system. Dlatego bardzo nam zależało na tym, żeby zaopiekować właśnie tych bliskich chorego.
Nazywam się Renata Szyszkiewicz, jestem starszym asystentem, onkologiem klinicznym, pracuję w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Zajmuję się głównie leczeniem raka piersi. Takie miejsca są niesamowicie potrzebne. W szpitalu nie ma czasu na rozmowę z rodzinami, żeby pokazać, jak oni mają sobie radzić, przejść przez to wszystko, jak ta rodzina cała ma funkcjonować w chorobie, ponieważ nie tylko choruje pacjent, ale choruje cała rodzina. Jako chorzy chcemy oszczędzić rodzinie tego bólu, staramy się być dzielni. Natomiast w takim miejscu my się otwieramy i jak gdyby łatwiej czasem jest uzyskać pomoc, zrozumienie, wyżalić się, wypłakać osobie obcej, nie najbliższej, to jest miejsce, gdzie taka chora uzyska siłę, motywację, ale też naukę, jak poradzić sobie. Nie jest to łatwe, tak? Dla każdego z nas, bo my dopiero widzimy problem, kiedy dotyka nas. Zdrowy chorego nie zrozumie. Chory chorego zrozumie.
Jak ma wyglądać ta pomoc?
No to będzie jakby funkcjonowało w taki sposób, że my współpracujemy ze szpitalami i koordynatorzy ci onkologiczni będą wiedzieli o tym, wiedzą już o tym, że takie miejsce powstało i będą kierowali te osoby do nas. I każda osoba, która przyjdzie, która ma tego bliskiego chorego, tutaj u nas otrzyma wsparcie. Każdy chory czy rodzina chorego, bliski, będzie mógł skorzystać bezpłatnie tutaj z pomocy. Każda z tych osób będzie mogła skorzystać z 5 spotkań, z 5 wizyt ze specjalistami. Naszymi partnerami, naszym wsparciem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Miasto Poznań. I dlatego właśnie ci chorzy i ci bliscy będą mogli skorzystać z 5 bezpłatnych spotkań ze specjalistami i też z grup wsparcia. Jesteśmy w budowie strony, ale lada dzień ruszy. No przed nami jeszcze dużo pracy, ale już długa droga za nami.
Siedziba Onkobazy mieści się w podwórzu kamienicy przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
Magazyn na zdrowie.
Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter. Tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę.
Przypomniało, że mi nie straszne nic, tylko tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. I kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę.
Magazyn na zdrowie.
Edukacja zdrowotna od nowego roku szkolnego obowiązkowa. Kolejne kadry szkolą się, by jak najlepiej rozmawiać z uczniami na ten temat. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest jedną z kilkunastu placówek w kraju, które oferują takie studia finansowane przez MEN.
I właśnie 51 słuchaczy zakończyło studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej, a kolejnych 50 rozpoczęło drugą edycję. To najczęściej nauczyciele, psychologowie i psychoterapeuci z całej Wielkopolski. Podczas inauguracji rozmawiałam z nimi m.in. o oczekiwaniach.
Jestem psychologiem klinicznym też i pedagogiem specjalnym.
I pracuje pani w szkole?
W szkole i w przedszkolu. Podjęłam decyzję, żeby zapisać się na te studia, dlatego że słyszę dużo opinii różnych na temat tego przedmiotu. Ja chciałam zobaczyć, o co chodzi w tej edukacji zdrowotnej. Narracja medialna czy publiczna jest taka bardzo dwuznaczna.
Łączę dwa różne obszary, w sensie szkołę i dziedzinę psychoterapii. I tak sobie pomyślałam, że edukacja zdrowotna to jest taki kierunek, w którym mogłabym kompetencje z obydwu obszarów pogodzić. Co ja tak szczególnie dostrzegam nie tylko u swoich pacjentów, ale ogólnie w społeczeństwie, to takie rozdzielanie zdrowia dotyczącego ciała fizycznego od psychicznego. Zobaczę, jak można byłoby uczyć ludzi takiego holistycznego spojrzenia. Pracuję obecnie z młodzieżą i można już bardziej bezpośrednio. Nasza młodzież jest bardzo mądra i tego łączenia widzę więcej niż u osób dorosłych czy ze starszego pokolenia.
Walczymy o zdrowie naszych najmłodszych, naszych dzieci, naszej młodzieży. Sama jestem matką dwójki dzieci. Także bez wątpienia ten przedmiot jest istotny po to, aby to najmłodsze pokolenie potrafiło i miało świadomość dbania o swoje zdrowie i o zdrowie najbliższych w swoim otoczeniu.
Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do spraw promocji i organizacji profesor Justyna Gornowicz-Porowska.
Te kontrowersje były niepotrzebne. Teraz trochę w nowym kształcie przedmiot wchodzi, będzie obowiązkowo od września, także mamy nadzieję, że też ta świadomość trochę się zmieni i pójdzie w dobrą stronę.
Mamy mnóstwo przedmiotów i biologia, i wychowanie do życia w rodzinie, i lekcje wychowawcze, i WF, i tak dalej. To dlaczego tak nagle stało się to tak alarmujące, że trzeba tutaj dodatkowego przedmiotu?
Ponieważ widzimy, co się dzieje z młodzieżą. Widzimy raporty też Światowej Organizacji Zdrowia, które pokazują, jaki kryzys mamy w zakresie zdrowia, przede wszystkim psychicznego nad najmłodszych. I w związku z tym ten kurs musimy zmienić. Musimy bardziej zadbać o higienę, przede wszystkim cyfrową, ale też o tą taką higienę codzienności, czyli właśnie zdrowy tryb życia, aktywność. Dzieci nie są do tego przyzwyczajone, nie są motywowane w takich czasach pędu dzisiejszego i mimo tego, że gdzieś te treści pojawiają się w codziennych przedmiotach, to jednak nie ma to takiego przełożenia, jakie powinno mieć.
Przyjęliśmy 50 osób.
Zastępca kierownika studiów podyplomowych na kierunku edukacja zdrowotna, dr Monika Karasiewicz.
Po jednej osobie z danej placówki edukacyjnej i preferowane były osoby, które nie były szkoły, które nie były reprezentowane w pierwszej edycji.
Co przed nimi teraz?
To będzie przygoda trzysemestralna. Spotkania będą oczywiście z wykładowcami, głównie z naszego Uniwersytetu Medycznego, ale również współpracujemy z innymi danymi jednostkami, chociażby z AWF-em poznańskim w kontekście aktywności fizycznej i tego typu treści, ale również ekspertami rangi krajowej, którzy czasem współtworzyli treści programowe edukacji zdrowotnej.
Jeżeli chodzi o różne kwestie, które są podejmowane podczas studium, które są takie bardzo istotne?
Widzimy, że świadomość, jeżeli chodzi o korzystanie z świadczeń w systemie ochrony zdrowia, wśród dorosłych pacjentów jest niewystarczająca. Pacjent często w tym systemie jest nieco zagubiony. Tutaj widzimy wielką potrzebę budowania kolejnych pokoleń osób, które chociaż będą miały taką podstawową wiedzę na temat tego, jak się w systemie opieki zdrowotnej poruszać. Nie ukrywam też, że jako Uniwersytet Medyczny stawiamy w bardzo dużym stopniu siłą rzeczy na kwestie dotyczące zdrowia, więc jest to taki kurs na zdrowie, powiedziałabym.
Ta decyzja ministerstwa o tym, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa w podstawówkach, czy to dla państwa też coś oznacza?
Dla nas to jest duża radość, bo od samego początku i nasi nauczyciele dochodzili do wniosków, że tak naprawdę edukacja zdrowotna w Polsce powinna być przedmiotem obowiązkowym. Jeśli chodzi o ten blok zdrowia reprodukcyjnego, zdrowia seksualnego, będzie fakultatywnym.
Jestem nauczycielką i psychologiem. Szkoła, jedna miejska, druga wiejska, pracuje w dwóch placówkach. Temat jest niesamowicie ważny i tak z doświadczenia rzeczywiście wiem, że teraz wielu uczniów nie uczestniczyło. Była to edukacja nieobowiązkowa, więc wielu rezygnowało za zgodą rodziców też. A bardzo szkoda, bo uważam, że w dobie dzisiejszych czasów, tak naprawdę, gdzie tych zagrożeń, tej dbałości o zdrowie często wśród młodzieży jest bardzo niewiele. Myślę, że to jest bardzo ważny temat, bardzo aktualny i niezmiernie cieszę się, że od września będzie to przedmiot obowiązkowy.
Które zagadnienia są jednymi z najważniejszych, które trzeba będzie dobrze wyłożyć młodzieży?
Myślę, że na pewno zdrowie psychiczne. W tym momencie, szczególnie w tym okresie popandemicznym, tutaj bardzo dużo się zadziało. Na pewno odżywianie i aktywność fizyczna, bo są jednostki uczniów, którzy rzeczywiście są sportowcami, ale gro walczy też z otyłością.
Jestem nauczycielką w szkole średniej i po prostu byłam przerażona poziomem edukacja seksualna, absolutnie. Nie, o ile dzieci jeszcze potrafiły rozmawiać z rodzicami na temat ogólnie takich zdrowotnych aspektów, natomiast na temat seksualności, właśnie edukacji seksualnej, absolutnie nie. Wielu rodziców nie potrafi tego tematu podjąć i nie potrafi w sposób rzeczowy porozmawiać z własnymi dziećmi. Nastolatki powinny o tym rozmawiać, bo tak naprawdę to my jako dorośli powinniśmy nastolatki, tak, dzieci uczyć. My mamy przekazać im tą wiedzę, my mamy im powiedzieć, jak to robić, po to, żeby oni później po prostu wiedzieli. Jeżeli nie od najbliższych, od rodziców, tak, później w dalszej kolejności od nauczycieli, pedagogów, to skąd oni mają to wiedzieć? Na pewno nie z internetu.
Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa w klasach 4-8 w szkołach podstawowych i dwóch pierwszych klasach szkoły średniej.
Na zdrowie!
Będą leczyć zęby mieszkańców Jamajki. Misja lekarzy i studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest w drodze na wyspę. Na miejscu spędzą 3 tygodnie.
To już druga stomatologiczna misja z Poznania na Jamajkę. Pierwsza pokazała, że potrzeby na miejscu są ogromne. O misji rozmawiałam tuż przed podróżą z organizatorem wyjazdu, profesorem Kacprem Nijakowskim i uczestnikami wyprawy.
Jest to już drugi wyjazd. Pierwszy wyjazd był w zeszłym roku. W zeszłym roku też byłem głównym lekarzem tego wyjazdu. Jechały z nami 3 studentki, jeden lekarz stażysta oraz jeden lekarz już po stażu podyplomowym. W tym roku rozszerzyliśmy naszą grupę do 8 osób, jest 3 studentów 5. roku, jeden z moich doktorantów, jedna rezydentka naszego Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, jeden lekarz dentysta stażysta oraz jeden lekarz ze Szczecina. Jest to związane z tym, że w zeszłym roku, jak przyjmowaliśmy, to logistycznie stwierdziłem, że 5-6 osób to jest za mało. Przyjmowaliśmy tam wtedy na takich 3 prowizorycznych stanowiskach i optymalnym przyjmowaniem jest przyjmowanie na tych stanowiskach w 2 osoby plus jedna osoba prowadząca całą dokumentację medyczną i jeszcze jedna zawiadująca, tak jakby screeningująca, triażująca tych pacjentów oczekujących w poczekalni. Więc w ten sposób 8 osób, moim zdaniem, to jest takie optimum.
Jakie oczekiwania, na co się nastawiacie?
Na szybką pracę. W warunkach, w których nie mieliśmy jeszcze styczności.
Ja na przykład z drugiej strony niczego nie oczekuję. Chcę zobaczyć, jak to wyjdzie. Wiemy wszyscy, bo rozmawialiśmy już dużo, że to będzie duże wyzwanie, ale mam wrażenie, że to jest taka ekipa, która lubi wyzwania.
Dla Państwa studentów to jest jeszcze ciągle praktyka, tak? Uczycie się trochę innych pacjentów niż tu na miejscu.
Zdecydowanie, i to będzie na pewno praktyka nietypowa, inna niż w tych warunkach, które mamy tutaj u nas w Polsce, w wyposażonym centrum stomatologii. To będzie zupełnie inne podejście do tematu stomatologii. Będziemy musieli, że tak powiem, starać się wyleczyć tego pacjenta przy minimalnych zasobach.
Jeżeli chodzi o samą misję tam, to jedziemy do ośrodka Holy Spirit Clinic w Magoti w St. Elizabeth na Jamajce. Jest to ośrodek medyczny prowadzony od kilkudziesięciu lat przez siostry sercanki z Krakowa. W zeszłym roku przez ponad 2 tygodnie udało nam się przyjąć ponad 300 pacjentów. Byli to pacjenci z bardzo szerokiego przedziału wiekowego, od kilku lat po bardzo sędziwy wiek pod 90. Jeżeli chodzi o spektrum zabiegów było różnorodne, od zabiegów takich interwencyjnych u pacjentów zgłaszających się z bólem zębów, gdzie wykonywaliśmy głównie zaawansowane zabiegi chirurgiczne, po planowe wizyty z przeglądem, z higienizacją, tamtejsi nazywają to po prostu, że przychodzą na cleaning, czyli na czyszczenie zębów. Były również ciekawsze zabiegi stomatologiczne, jak usuwanie jakichś zębów dodatkowych, zębów zatrzymanych, torbieli. Nastawialiśmy również zwichnięte żuchwy, czyli te zabiegi były o bardzo szerokim spektrum, nie tylko podstawowe zabiegi zachowawcze i podstawowe chirurgiczne, tylko była bardzo duża różnorodność tych zabiegów.
Tak jak pan profesor mówił, wiemy mniej więcej, jaki jest zakres tych procedur, które będą wykonywane. Teraz kwestia, żeby to przełożyć faktycznie na te warunki. Ciężko się do tego przygotować, bo myślę, że teoretycznie jesteśmy przygotowani, ale sytuacja to wszystko zweryfikuje. Jesteśmy przekonani, że pozytywnie.
Na ile godzin pracy się Państwo nastawiacie jako dentyści? No potrzeby pewnie będą ogromne, kolejka długa.
Jeżeli chodzi o taką pracę, powiedzmy, w sektorze prywatnym, czy nawet na fundusz, czasami to sięga do, powiedzmy, 10 godzin takie zmiany pracowe. Tutaj, myślę, nastawiamy się bardziej na jakieś 6 do 8 godzin pracy, żeby jak najwięcej tych pacjentów przyjąć, pomóc tubylcom. Natomiast też, żebyśmy mogli w międzyczasie skorzystać po prostu z tego wyjazdu. Z tego, co widziałem, ma być około 30 stopni.
Jeżeli chodzi o potrzeby lecznicze, te potrzeby lecznicze tam są na pewno bardzo duże w tamtym ośrodku, ponieważ ta liczba wizyt, którą my wykonaliśmy w te 2 tygodnie z hakiem w zeszłym roku, to była liczba wizyt większa niż w ciągu roku w tym ośrodku w sumie są przyjmowani pacjenci, ponieważ do tego ośrodka raz w miesiącu przyjeżdża tylko zaprzyjaźniona dentystka z Montego Bay, więc ona sama jednego dnia w stanie jest przyjąć około no max 20 paru pacjentów, nie więcej, więc wymnożone razy 12 miesięcy, no to wychodzi to dużo mniej niż 300.
Zabieramy też ze sobą narzędzia, zabieramy ze sobą również materiały jednorazowe. Uzyskaliśmy też wsparcie z Towarzystw Stomatologii Studenckich. Dzięki nim będziemy również otrzymywać potrzebne zaopatrzenia.
Jeśli chodzi o znieczulenie, tam będzie dostępne?
Jak najbardziej.
Będzie normalnie te zabiegi?
Tak, jak najbardziej. Bez tego nie jesteśmy w stanie działać.
Jakieś duże zabiegi też są możliwe tam na miejscu?
Myślę, że w większości zależy to od potrzeb pacjentów. Tak jak profesor wcześniej mówił, zdarzały się zabiegi na przykład usuwania zębów zatrzymanych, wyłuszczania torbieli. Także jeżeli pacjenci będą potrzebować takiej pomocy, myślę, że jak najbardziej będziemy jej udzielać.
Zdecydowanie ogromny przywilej, bo jedyne akcje pomocy, które przeprowadziliśmy na studiach, to były akcje w centrach handlowych, gdzie mogliśmy wykonywać przeglądy, informować pacjentów, więc będzie na pewno trochę inny zakres pomocy, gdzie będziemy mogli w bardziej praktyczny sposób podejść do tego. No jest taka niepowtarzalna okazja, która raczej w życiu niewiele dentystom przytrafia się, więc na pewno z tego skorzystamy w całości.
Na pewno bardzo dużo praktyki, dużo nowych zdobytych umiejętności, tym bardziej, że dopiero co po studiach to tym bardziej takie coś się przyda. Uważam, że to będzie bardzo duży krok do przyszłej pracy, także tutaj liczę po prostu na zdobyte doświadczenie.
Dziś już kończymy, zapraszamy za tydzień i na naszą stronę internetową.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.